Agnieszka Michajło, witam Państwa. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Ja kobieta i trzej przystojni mężczyźni, czyli Sławomir Siezieniewski, Telewizja Polska w Gdańsku i TVP
Info. Dzień dobry, witam Państwa.
Państwo oczywiście mogą to zobaczyć, bo jesteśmy na radiogdańsk.pl. Widać nas. Michał Stamporek, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Dzień dobry.
Słuchajcie, co z tą mgłą? Ja już naprawdę myślałam, że to nigdy tej mgły... Nie, że ona zawsze będzie, ale że ona nigdy nie sparaliżuje naszego lotniska.
No to nie jest tak, że nigdy.
To ten system jeszcze jest za słaby? ILS?
Jest o tyle za słaby, że no, na pewną pogodę zawsze będzie za słaby, bo to jest system ILS kategorii drugiej, czyli lepszy niż ten kategorii pierwszej, ale jeszcze do tego trzeciego mu brakuje. On pozwala pilotom lądować na lotnisku w Rębiechowie przy gorszych warunkach pogodowych niż to miało miejsce jeszcze rok temu, ale mimo wszystko takiej mgły, którą można ciąć nożem, rzeczywiście przeskoczyć jeszcze nie można.
Byłem świadkiem lądowania chyba tydzień temu przy złej pogodzie. Byłem akurat na ulicy Budowlanej i nagle, była dosyć niską mgła, nagle tuż nad ulicą Budowlanych, czyli na podejściu do pasa startowego, z mgły, najpierw było słuchać wielki szum i hałas, wyłonił się samolot i wylądował. Czyli kiedyś myślę, że jak była taka mgła, jak stałem właśnie, czy przyjeżdżałem ku Budowlanych, nie widziałem żadnych samolotów lądujących, czyli jest na pewno postęp. Ale tu się zgadzam z Michałem, że są warunki, no jeżeli nie przewidzimy, że będzie mgła widoczność na 3 metry, no chyba nikt nie wyląduje.
Inna historia, że mamy taką niezimową pogodę tej zimy, no niby tam jeszcze nie do końca zima, bo gdyby może była normalna zima, to też byłyby inne warunki.
Ale nie narzekajmy, jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że jak nie samolotem, to pociągiem, jak nie pociągiem, to samochodem. Trochę nam się komunikacyjnie poprawiło.
A ty do Warszawy czym jeździsz do telewizji?
Pociągiem.
Pendolino.
Długi czas, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ jeżdżę do Warszawy około 20 lat jeździłem pociągiem, potem zdradziłem go na rzecz pewnej linii autobusowej, która jeździła dużo szybciej, no ale teraz pociąg jest, wydaje się, najbardziej komfortowy.
A to jest w ogóle już rok tego pociągu, chyba 14 dokładnie grudnia. Często? Bo Sławek, tak jak rozumiem z tego tytułu, że jeździ do pracy, to często korzysta. A wy panowie?
Może nie bardzo często, ale rzeczywiście sytuacje, w których decyzja o wjeździe do Warszawy zapada dużo szybciej niż kiedyś, zdarzają się znacznie częściej. To znaczy ten czas jest na tyle krótki, że można śmiało na przykład w czwartek wpaść na pomysł, że w piątek odwiedzę przyjaciół w Warszawie. Ja miałem taką sytuację miesiąc temu, zaproszono naszą redakcję do Warszawy i zwykle byśmy, pewnie byśmy odmówili temu zaproszeniu, ale skoro okazało się, że można wyjść o 14 z pracy, przed piątą być na miejscu w Warszawie i jeszcze przed północą wrócić do Gdańska, skorzystaliśmy z zaproszenia. Naprawdę się nam Polska zmniejszyła dzięki temu.
No to bardzo szybko, chociaż te takie, takie zakupy biletu tak z dnia na dzień, to one nie są wcale takie przyjemne dla portfela.
Nie są. Ale to też zależy na jakie połączenie, bo są połączenia takie najbardziej popularne, gdzie bilety są rozchwytywane i rzeczywiście na miesiąc, gdy kupuje się tylko 2 tygodnie przed wyjazdem, to już są te najwyższe ceny biletów, ale są połączenia mniej uczęszczane i tam nawet ostatniego dnia można kupić dosyć tanie bilety.
Ale pamiętajmy, że część mieszkańców Gdańska jeździ do Warszawy na zasadzie poniedziałek, piątek, więc to są, jeśli tak można powiedzieć, najtrudniejsze momenty. Zdaje się, że teraz będzie trochę więcej wolnych biletów.
No i teraz... Ale taka złośliwość polityczna. Powiem,
że go pijesz. Agnieszko, ty się lubujesz w polityce, to tak chciałem.
Dobrze.
Cały czas Sławek wspomniał o pewnej linii autobusowej, z której korzystał, ale myślę, że ta linia autobusowa i dalej będzie korzystna dla osób, które mają mniejsze budżety, na finanse. To jest zdecydowanie duża oszczędność. Dla wielu osób oszczędność 20-30 zł na bilecie, to jest, proszę Państwa, duża kwota.
A poza tym szacunek, tak naprawdę oni wymyślili coś, czego nikt w Polsce wcześniej nie wymyślił. Okazało się, że to się opłaca. Powiem więcej, to była jedna z najlepiej...
Oburzonych tras.
I jeszcze mają dostęp do internetu.
Tak, także świetnie działa.
Czego PKP nie ma.
Pendolino rzeczywiście to jest tak, że dostępu do internetu praktycznie nie ma. To znaczy mi się w przeszłości zdarzało w Pendolino parę razy ten internet złapać, ale to były naprawdę wyjątki potwierdzające regułę. Poza tym tam jest kłopot też z normalnym telefonem.
No właśnie, nawet GSM się nie działa.
Puszka tak naprawdę, więc strasznie ciężko, ale to mówię.
Ale to sobie akurat niektórzy chwalą. Ci, którzy lubią podróż w ciszy, to rzeczywiście tych rozmów telefonicznych jest znacznie mniej.
Powiedzmy też, że to nie jest już tylko pociąg, tak jak się dotychczas bywało, że to jest tylko pociąg do Warszawy, że tylko do Warszawy się jeździ, bo ja teraz sprawdzałam, nie wiem, czy już jest uruchomiony pociąg do Poznania, czy za chwilę będzie.
Ale to nie jest Pendolino do Poznania. To
nie?
Jest,
nie? Ale jedzie niecałe 3 godziny,
tak,
niesamowite.
Agnieszko, proszę Państwa, to tak naprawdę to nie Pendolino odmieniło podróżowanie po Polsce.
Pendolino jest hasłem.
Tylko modernizacja torów kolejowych.
3 godziny do Poznania.
I zwróćcie Państwo uwagę, że podróż z Gdańska do Warszawy trwa dokładnie tyle samo, niezależnie od tego, czy jedziemy Pendolino, czy jedziemy zwykłym pociągiem PKP Intercity, bo to nie jest magia Pendolino. Znaczy, Pendolino daje tę magię, ten element taki, czegoś nowoczesnego.
Ładny.
Ale proszę Państwa, jest takie, o ile pamiętam, jedno połączenie w ciągu ciągu doby. Chociaż być może teraz to się w tym rozkładzie zmieniło, ale do 13 grudnia było tak, że było jedno połączenie, które nie było obsługiwane przez Pendolino, ono jechało najszybciej na całej trasie. Także warto...
Taka promocja.
Ale oprócz tych torów i podkładów, tak naprawdę zwróćcie uwagę, co się stało też z dworcami kolejowymi. Ja naprawdę to obserwowałem od dłuższego czasu. Ci, którzy są w Warszawie, to mogli się przekonać o tym, jak zmienił się centralny. Wydawać by się mogło tamten dworzec, wydawałoby się przez całe lata, że po prostu nie ma szansy, żeby cokolwiek z nim zrobić.
Wiesz co, no nie trzeba jechać na centralny do Warszawy. Tutaj wystarczy do Wrzeszcza. Ale zobacz, co się zrobiło.
Zobacz, jaka Malbork, jaką jest perełką. Przemyśl genialny. Zobacz Rumię, na przykład Stacja Kultura, fenomenalna tam w tym całym otoczeniu.
No ja mam łyżka dziegciu, jeśli chodzi o Rumię.
Budynek z zewnątrz taki
prawie sobie, cały fajny, ale jak się wejdzie do tunelu, to straszny.
Ale nie, dlaczego? Tunel należy do tego, dworzec należy do tamtego, tor należy do
kogoś. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Są tunele w Gdańsku, które mają na przykład 3 właścicieli. Tunel przy dworcu głównym, jego sam początek to należy do firmy, która prowadzi centrum handlowe. Jest właścicielem. Dawnego hotelu Monopol. Potem jest kawałek, który jest administrowany przez ZDZ, bo przebiega pod torami tramwajowymi. Potem tunel należy do PKP Nieruchomości, a potem jeszcze tunel należy do SKM.
Ale nawet o tym dworcu, bo myśmy na ten dworzec w Gdańsku narzekali przez lata, nie jest tak najgorzej. Tak? To już większość tych handlujących stanikami tymi przysłowiowymi i faktycznymi została wyprowadzona.
No ale też te antresolki wszystkie przeszone zostały zlikwidowane, także to już zupełnie inaczej wygląda. To już nie jest Azja, w każdym razie wygląda to dużo ciekawiej.
To już jest Europa, a my teraz chwilę pozarabiamy pieniądze, czyli reklamy i za chwilę oczywiście wracamy.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Sławomir Sieziniewski, Michał Stąporek, Maciej Kosycarz i Agnieszka Michajłow. Rozmawialiśmy o mgle, rozmawialiśmy też o kolei szybkich prędkości. Tak?
Wielkich prędkości.
No to tak, z dużą prędkością też i dosyć szybko się dzieje w naszej polityce. Bardzo się dzieje, zarówno w PKP, czyli te zmiany tam na stanowiskach, ale także jeśli chodzi o prace sejmowe, bo tak właściwie z godziny na godzinę się dowiadujemy, że coś się dzieje. Wczoraj wieczorem nowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Myśleliśmy, że zacznie już dzisiaj być głosowany i procedowany, ale będzie jutro. Ale wczoraj było dosyć ostre wystąpienie premier Beaty Szydło. To ostre wystąpienie telewizyjne i w radiowej. Ona między innymi mówiła tak. W naszej kulturze politycznej przyjęty jest termin 100 dni, jaki daje się nowemu rządowi. Rząd PiS nie dostał tego czasu. Opozycja nie potrafiła wznieść się ponad własny interes. Ten festiwal siania strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami to nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Tak mówiła wczoraj Beata Szydło. Po co to mówiła i w takim tonie mówiła?
Znaczy, pamiętacie, tak może taka mała dygresja, skąd się wzięło te 100 dni? Pamiętacie z historii, kiedy po raz pierwszy pojawił termin 100 dni?
Z Napoleona pewnie.
Jeśli chodzi o Polskę.
A, to nie wiem. W kontekście
81 rok, okres karnawału Solidarności, 100 dni spokoju dla rządu Jaruzelskiego. Albo dla, jak się nazywał, premier Pinkowski, tak?
Nie wiem, to tradycja słaba.
No, to był pierwszy 100 dni, ja pamiętam, 100 dni spokoju, jak gdyby strona rządowa wtedy chciała, aby uspokoił się strajki w Polsce, żeby dać im czas pokazania, że mają dobrą wolę. Jak czas pokazał, tej dobrej woli nie było. I to jest pierwsze, z tego co ja pamiętam, za mojej pamięci, pierwsze 100 dni dla rządu.
No dobrze, a pozycja?
I rzeczywiście to tak było, że dosyć życzliwie patrzyło się na nowe gabinety przez pierwsze 100 dni. Ten rzeczywiście jest wyjątkiem.
No ale też może to było tak, że te dotychczasowe ekipy po prostu przez te 100 dni siedziały gdzieś tam w zaciszu gabinetów, a tu jest po prostu bardzo intensywna praca, projekt za projektem. No, słuchajcie, jak czytam, to już tyle projektów jest wniesionych, albo są zapowiedzi, że to jest takie tempo, że aż.
Zapowiedzi były zawsze, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o projekty wniesione, to mam wrażenie, że rząd się zajmuje głównie
trybunałem.
Ale o służbie cywilnej. Teraz słyszę, że o powoływaniach szefów, już dzisiaj przeczytałam, tych agencji rolnych i tak dalej.
Powoływanie szefów to coś naturalnego, jakby to każdy rząd robi, no bo musi to zrobić, tak? Jeżeli dotychczasowi szefowie ustępują...
Ale ustawę nową. Nie, że tylko powołuje nowych. Nowe rozwiązania, więc mnie się wydaje, że to jest tempo.
Ale dobrze, jest troszeczkę nowych ministerstw, trochę nowych ludzi, trochę przekształceń, więc to wymaga aktów prawnych, żeby to w miarę szybko zrobić. To znaczy tak, po pierwsze tak, PiS tyle był w opozycji, że zdążył nazbierać parę szuflad pełnych ustaw.
Przynajmniej według deklaracji.
Nie, tak jest, więc to jest jedna rzecz. Po drugie, szybkość działania, no to też można powiedzieć jest plus, żeby to się nie ślimaczyło, nie dłużyło, tylko trzask, prask i zrobione. Jedyne takie niepokojące historie, no to są, no trzeba powiedzieć to uczciwie, no nie trzeba tego procedować też w nocy, warto by było trochę bardziej informować na temat zamierzeń opinię publiczną, bo to w ciągu niespełna 100 dni udało się, mówię tu w cudzysłowie PiS-owi, zrobić coś, czego nie udało się do tej pory żadnemu innemu rządowi. Tak bardzo zróżnicować opinię Polaków. No,
no dobrze, ale Sławek, ale myślę sobie tak, ty mówisz pracować w nocy, ale wiesz, myślę, że przeciętny obywatel uważa, że po to tam poszli do tego
żeby
Sejmu,
pracować,
żeby
ciężko
no
pracować.
Właśnie dlatego mówię, że...
Jak dotychczas oglądał te puste ławy sejmowe przez cały dzień, to może nawet obywatelowi się to podoba.
Ale mówię, no? Niech pracują i tak dalej, dużo, intensywnie, z dużą prędkością, no bo tak naprawdę, to jeśli tak można powiedzieć, to za to płacimy z naszych podatków, żeby działali szybko i skutecznie i dobrze dla wszystkich. I to jest moja jedyna wątpliwość.
Ty zaczęłaś, Agnieszko, zaczęłaś od pytania o ton tej wypowiedzi Beaty Szydło.
Tak, dlaczego
mnie,
tak ostro?
Mnie on bardzo zaskoczył, tym bardziej, że ten taki agresywny, no agresywny, no, chyba się zgodzicie, tak, że agresywny, być może słowo bardziej, powinien użyć bardziej łagodnego słowa, ale ten
znaczy,
taki
ja mówię, że
stanowcze wystąpienie Beaty Szydło bardzo kontrastowało z bardzo łagodnym wystąpieniem pana prezydenta Andrzeja Dudy, które miało miejsce nieco ponad tydzień temu, kiedy on się wypowiedział jakby na samym początku tego kryzysu konstytucyjnego, to był 3 grudnia, czyli po werdykcie. I prezydent był bardzo spokojny, bardzo łagodny, starał się jakby przekazać swoim zachowaniem, że nie ma żadnego problemu, że ten rzekomy kłopot z Trybunałem, z relacjami jest problemem rzekomym. Natomiast teraz premier Beata Szydło zupełnie tę strategię, która wydawało mi się, że działała, zarzuciła.
Nie, ona powiedziała, ale wiesz, to zobacz, co powiedziała. Powiedziała, że winna jest opozycja, bo to tak naprawdę
ona
było...
Ona wręcz powiedziała, że winna jest Platforma.
Platforma,
to prawda. Wydaje mi się, że się wykazała pewnym brakiem wyczucia, bo Platforma jest właściwie trupem politycznym tak naprawdę. Tam właściwie już politycy Platformy się pojawiają rzadko. Mało kto o nich mówi. Teraz są już inne partie opozycyjne.
Nawet Hepenik z kartkami się nie udał wczoraj.
No właśnie, pokazali jakby brak umiejętności różnych. I byłem zaskoczony tym, że Beata Szydło jest przywiązana do idei walki z Platformą, kiedy ta Platforma już prawie nie żyje i tam ledwo dycha. No, ja byłem zaskoczony i wydaje mi się, że ten pomysł na wystąpienia, który zaproponował prezydent Andrzej Duda, był lepszy. Czyli udajemy, że się nic nie dzieje, panujemy nad wszystkim, jest spokojnie. A premier pokazała, że nie jest, ale spokojnie, że ona dosyć, no tak...
No, ale tego spokoju nie było, dlatego, reaguje. Bo ten niepokój urządzących wywołał jednak te demonstracje, których jednak wielkość przekroczyła najśmielszą...
Myślisz, że demonstracje? Ale ja tak myślałam, że może ten
sondaż? Były takie liczne.
Myślisz, że demonstracje? Myślałam, że może
ja myślę, że jednak demonstracje, bo to jest wymierny widok tego wszystkiego, co się dzieje. Sondaż, wiesz, dzisiaj jest taki, jutro
sondaż
jest taki, zawsze
można zdezawuować.
Tak dalej,
no, ale
tak
nie, to wiesz, można dezawuować i komentować go w mediach, że jest niewiarygodny i że to jest tylko jeden sondaż, ale jeśli to jest ileś tam naście punktów procentowych, to jest dużo. Spadek,
znaczy,
tak?
Ja
to jest
tak,
dużo.
Nie wydaje mi się, żeby aż tak naprawdę strasznie się wszystko zmieniło i te szale nagle się przewróciły na
też
drugą stronę. Natomiast z całą pewnością cała grupa wahających się i takich głosujących na prawą stronę sceny politycznej trochę na złość, no teraz tak zaczyna mieć wątpliwości,
no tak,
czy
pamiętaj, Sławku, że do wyborów mamy ponad 3,5 roku, więc tak naprawdę rządzący mogliby zignorować te takie wahania spokojnie.
Oczywiście i pewnie to zrobią.
Dobrze, to teraz chwila przerwy, będą wiadomości przed nami, a my potem będziemy komentować może to, co w wiadomościach, a na pewno to, co w polityce.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
A państwo tutaj do nas piszą i dziękują i zgłaszają się, że będą osobiście lub podają adresy, bo będziemy naszym donosicielom autopilotowym rozdawać kalendarze. Bardzo się cieszę, że jest taki duży odzew. Wszyscy państwo, którzy kiedykolwiek napisali do nas albo w ostatnim czasie informacje autopilotowe, czyli drogowe, dostaną od nas informacje, że mamy dla państwa kalendarze. A w studiu ze mną Sławomir Siedzieniewski z Telewizji Polskiej w Gdańsku i TVP Info, Michał Stąporek z Trójmiasto.pl i Maciej Kosycarz z agencji KFP. W Sejmie, jak słyszeliśmy, przerwa, ale jak można zobaczyć na telewizorach, są rozmowy kuluarowe. No widzicie, jak jest ciągle w ciągu dnia przerwa, to potem trzeba pracować w nocy. Słuchajcie, chciałam zapytać, bo słyszałam lidera Komitetu Obrony Demokracji, Mateusza Kijowskiego, który nie wyklucza, że w zbliżającym, że w ten weekend znowu będzie jakiś rodzaj protestu w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Mamy w studiu tutaj Maćka Kosycarza, a Maciek był na manifestacji w Gdańsku w niedzielę. Jak to tam było z tobą? Bo portale się rozpisywały o tobie.
To był mały, krótki incydent. Robiłem zdjęcia.
Jak zawsze.
Jak zawsze, tak. Wykonywałem swój zawód. Była taka sytuacja, kiedy jedna niewielka grupa ludzi, około 20, miała odrębne zdanie od pozostałych...
No ale nie od ciebie, tylko nie, od tych, co tam głosili te zdanie.
Co głosili. Robili to w sposób taki głośny, więc fotografowałem to wydarzenie, bo jest to wydarzenie. Grupa, która krzyczy, która zwraca się do innych protestujących, jest wydarzeniem, jest faktem medialnym. To nikt tego nie zaprzeczy, prawda?
No tak, bo to tam
było. No i w momencie, kiedy robiłem te zdjęcia, poczułem, jak zobaczyłem i poczułem na obiektywie swoim rękę mężczyzny, który wcześniej też dwóch mężczyzn, którzy kręcili się wśród osób, organizatorów tej demonstracji, ten wyraźny sposób kierując swoją, takie wyraźnie zachowując się dosyć agresywnie w stosunku na przykład do pani Henryki Krzywonos. Przestałem robić zdjęcie, bo nie mogłem tych zdjęć robić. Mhm. Oczywiście od razu uprzedzam, nie zostałem poturbowany, nic mi się nie stało. To był tylko gest. Nie wolno ci robić zdjęć. Tak jak dostałem od Karoliny Myśla Dziennika Bałtyckiego wieczorne zdjęcia na maila, gdzie widziałem tą sytuację, gdzie mogłem być nieobiektywny, ale ponieważ dostałem zdjęcia od Karoliny Misztal, gdzie widać, jak ja się odsuwam od tych panów, tych panów było dwóch, ja myślałem, że tylko jeden jest, i między nami stoi ochrona marszu, ochrona tej demonstracji, która jak gdyby, być może gdyby nie ten pan z ochrony marszu, może by ta sytuacja skończyła się inaczej. Panowie, jak widać na zdjęciach, ja tym panom zapikslowałem twarze, widać agresję, widać taki... Oni wyraźnie odstawali od całości. Być może też są tą grupą osób sfrustrowanych, no ale o których mówiliśmy, prawda?
Dobrze, ale kilka dni temu widzieliśmy dziennikarza TVP Info, który przed Pałacem Prezydenckim tam też był trochę szarpany, tak?
Nie, ale właśnie on po prostu zwykle relacjonował, obiektywnie relacjonował to wszystko, co się dzieje. To młody chłopak, który jest z nami, można powiedzieć, niedawno, to nie jest żadna twarz.
Tak, ale to chyba nie o niego chodziło, tylko chodziło w ogóle o media. No, tak? Ja rozumiem, że to jest kwestia, że to
było
media
jakieś wyrywanie
są jakimś...
słuchawki z uszu, jakieś popychanie, on tam jakimś krzyżem był okładany przez jakieś starsze osoby. No, generalnie wyglądało to żenująco.
Ale co, media to nowy wróg?
Szanowni państwo, właśnie to jest problem i przez ileś lat, od czasów PRL-u do 89 roku walczyliśmy o to, żeby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć na każdy temat, żeby media tym symbolem są wolności. I teraz media, które, dziennikarze, którzy wykonują swoją pracę, stają się wrogami. Uważam, że jest coś nie w porządku z naszym społeczeństwem. Ja tu nie mówię o sobie już teraz. Mówię o tym przykładzie, o którym mówił Sławek Siniejski przed chwileczką. Ja widziałem to 3 razy, ten materiał, i za każdym razem byłem coraz mocniej zbulwersowany. Proszę państwa, nie może być tak, że ktoś jest w pracy, dziennikarz, o wolność mediów, których walczyliśmy, wykonuje swój zawód i jest atakowany. Uniemożliwia mu się pracę. Znaczy, jest traktowany jako rodzaj wrogu. Ja naprawdę, proszę państwa, na tej manifestacji, bo teraz wracam do tego incydentu, drobnego incydentu, ale to może być początek. Tak jak było więcej z tym dziennikarzem z Telewizji Polskiej. Daję głos Michałowi.
Jeśli mogę, Maćku, to nie jest początek. I Agnieszko, to nie jest, że media są nowym wrogiem. Przecież wydaje mi się, że pierwszy przejaw takiej agresji wobec dziennikarzy, świadkami tego byliśmy chyba 3 lata temu, kiedy spalono przecież wóz transmisyjny Telewizji TVN podczas marszu 11 listopada w Warszawie. To było 3 lata temu.
Wiesz co,
tak
jakby sięgnąć pamięcią,
potem,
to ja pamiętam przed kościołem Świętej Brygidy
ja
też była
pamiętam
kiedyś taka
doskonale
historia.
Takie
więc
sytuacje.
Co jakiś czas to się pojawia. Ja mogę ci, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Ja myślę, że to zawsze się znajdą ludzie, którzy są sfrustrowani i którzy wobec kogoś muszą te frustracje jakby skierować. Tylko pytanie, bo tutaj też takie padło u nas w ciągu ostatnich dni pytanie, gdzie jest na przykład policja w takich sytuacjach? Czy Maciek nie uważa, że ktoś powinien też jakby chronić tych, którzy tam są?
Także no, ale policja tam się pojawiła się, policjanci,
tak,
prawda?
Właśnie, razem to samo mówimy.
Mów,
pojawili się policjanci pod koniec, tą grupę 20 osób, która miała odrębne zdanie od tej większości, która była tego dnia pod pomnikiem, pod ich ochroną policja wyprowadziła. No, szanowni państwo, no nikt nie spodziewał się, że, ja tak myślę, że podczas tej manifestacji w obronie demokracji, że dojdzie do jakichś zamieszek czy tam przepychanek w środku. Może to jest kwestia złego rozporządzenia operacyjnego policji, że powinni mieć w różnych środowiskach swoje nie wiem, informacje.
No, Maćku, no może mieli, ale to też sam powiedziałeś, że ta grupa kontrolowała manifestantów, liczyła około 20 osób. Mi się wydawało, że może była ciut liczniejsza, jakby, bo na miejscu był też oczywiście reporter Trójmiasto.pl i tak oszacował, że to no, nie więcej niż 100 osób, bo to trudno powiedzieć. Ale mimo wszystko tam ta grupa nie była tak zbudowana, że nie była z takich osób złożona, które by
stwarzały zagrożenie.
Tak, to nie byli kibice, to nie byli jacyś... Ja wiem, że ci mężczyźni, którzy ciebie tam potargaliście się właściwie.
Znaczy, to też nie były ułomki. Nie potargali mnie.
No tak, ale
złapali mnie za obiekty.
Przeszkadzali ci w pracy. No, jakby, nie było ich też 40, oni nie byli z pałami. Myślę, że policja wiedziałaby, że na przykład jakaś taka grupa chce wziąć udział w manifestacji, wtedy pewnie policjantów byłoby więcej. A tak naprawdę zabezpieczenie, przepraszam, takich manifestacji odpowiada straż manifestacji, gdzie tam też był taki dobrze zbudowany mężczyzna, który tobie pomagał.
Dobrze, a wracając do...
A jeszcze wracając do tej wolności mediów, proszę państwa, no każdy mówimy, że na przykład media, tu mają na myśli program Trzeci Telewizji Polskiej, ale te osoby...
TVP Info,
te osoby, które mają inne poglądy, mają przecież swoje media. Jeżeli ktoś nie lubi TVP Info, proszę bardzo, włącza TVP Republika i ma narrację, która jemu odpowiada.
A ja mam inaczej. No ale to jest też tak naprawdę trochę wina nas, dziennikarzy. Bo zwróćmy uwagę, jak to wszystko wygląda. No niestety, bardzo wiele znanych postaci z mediów ustawiło się po jakichś stronach barykady. Jedni po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie. Walczą za pomocą swoich mediów i tak naprawdę to nie są obiektywne media. Ja nie wiem, no jak przychodziłem do pracy, to uczono mnie, że jednak ten obiektywizm jest podstawą zawodu. My to gdzieś zgubiliśmy, na dodatek w tej chwili te gwiazdy dziennikarstwa tak naprawdę, to one są właśnie konkretne, jakieś, bo teraz jest moda
wyraziste.
Na charakter, wyraziste, prawda? Trzeba wrogowi przywalić, trzeba go wskazać. Mówiąc szczerze, w twórczości dziennikarskiej wielu czołowych piór czy postaci męczy mnie to, że oni są zawsze po jakiejś stronie. I ja doskonale wiem, co napisze czy powie pan X, o co zapyta pani Y, czy jak to będzie wyglądało w tej czy w tamtej stacji. To mi się nie podoba i być może, że to jest po prostu konsekwencja pewnego popsucia mediów jako takich.
Jeszcze wracam do tej niedzieli, tego samego dnia, godzinie 17 czy 18, o czym Radio Gdańsk też informowało i telewizja Polska również, jak to, ja nie wiem, jak to miasto.pl, odbyła się manifestacja w tym samym miejscu.
Tak. 30 osób.
Tak, o, ale słuchajcie, Liga Suwerenności.
I
tym ludziom nikt nie przeszkadzał. My jako agencja byliśmy na wszystkich trzech manifestacjach. Mhm. Czyli na tym o północy, byliśmy o 12, wy też pewnie.
Nie, no agencja, znamienna nazwa. No.
Nocne marki nie, więc odpuściliśmy te o północy, ale na tych dwóch niedzielnych już tak.
Tutaj mamy taką sytuację, że ci było 40 osób i nikt tym ludziom nie przeszkadzał.
Ale wiecie co, wydaje mi się, że taka jest na razie atmosfera, chociaż może okres przedświąteczny temu nie sprzyja, że takich manifestacji różnych z jednej i tak zwanej drugiej strony może być sporo. Choć nie wiem, czy Komitetowi Obrony Demokracji uda się wyciągać co tydzień w zimą, w grudniu ludzi na ulicę.
To prawda,
bo co innego jeden, no przejście jeden w formie festynu, a co innego, no nie wiem, takie manifestowanie regularne.
Ja myślę, że to byłby
regularne.
Błąd po prostu, gdyby tego rodzaju manifestacje odbywały się co tydzień. No nie ukrywajmy, to nie będzie ukraiński Majdan i tak dalej,
ludzi,
i tak dalej. To nie ma takich...
To prawda, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, że przynajmniej w Gdańsku ta niedziela była najgorszym możliwym dniem na zrobienie takiej manifestacji.
Fatalna
pogoda.
Mhm.
Lało, tak, ale to był ten pierwszy raz.
Oczywiście. Ale czyli można założyć, że gdyby był drugi raz, a byłaby piękna pogoda, to mogłoby być, nie wiem, podobna liczba ludzi.
Znaczy ja tu się zgadzam absolutnie z Sławkiem, że jeżeli coś się, częste witanie traci na jakości, prawda? Częste bywanie traci na jakości. I tak samo było z tą manifestacją, że teraz była koncepcja, nie trzeba pamiętać, żeby każdego 12 się spotykać.
A słuchajcie,
w takim razie
uczciwie doceńmy zapał ludzi, którzy spotykają się w ramach tak zwanych miesięcznic smoleńskich. Czy pada, czy nie pada.
To zorganizowanie, tak,
od,
tak.
Od ilu lat? Od pięciu lat? Od
pięciu. Lat i 4,5, 5,5.
Regularnie, co miesiąc, czy pada, czy nie pada, oni się spotykają, więc no, jeżeli przyznajemy, że zapał może opaść, choćby tym z Komitetu Obrony Demokracji, to jakby...
No dobra, ale
się wydaje, czy z Komitetu Obrony Demokracji nie będą mieli tyle zapałów.
A no właśnie.
Znaczy, ja myślę, że te demonstracje o tyle były istotne, że one pokazały niejako coś w rodzaju żółtej kartki rządowi i cieszą mnie głosy nawet wielu ludzi, dziennikarzy z prawej strony, którzy jakby zaczynają zwracać uwagę na to, że reformowanie Polski tak, ale trzeba pamiętać, że ta Polska to są też ci ludzie, którzy głosowali na Platformę czy na inne partie.
Albo w ogóle nie głosowali.
I ich też trzeba wciągnąć w to wszystko, bo tu przecież chodzi o nasze wspólne dobro. I tutaj to słowo wspólne dobro jest jakby podstawą, bo w tej chwili to jest tak, że jedni wierzą, że tylko ich dobro i ich pomysły są wspólnym dobrem, a drudzy, że tak
że wiedzą
samo
lepiej.
Tak,
że wiedzą, oni lepiej. Wiedzą lepiej.
I na kłótni, konflikcie, nieporozumieniu, manifestacjach, demonstracjach z taką zajadłością no, nie da się zbudować lepszej Polski. Nie potrafimy cieszyć się z tego, co udało się uzyskać, a udało się uzyskać sporo, co nie znaczy, że nie ma rzeczy do poprawienia. Tych do poprawienia jest również bardzo dużo. Tylko
znaczy,
zróbmy to wspólnie.
Że my się potrafimy chyba cieszyć. Znaczy tak Polak osobiście potrafi się cieszyć ze swoich takich drobnych, osobistych sukcesów. Tylko łatwo ulegamy takiej narracji, tak? Takiej narracji, którą widzimy także w mediach, którą formują politycy.
Ja nie wiem, czy my się potrafimy cieszyć ze swoich sukcesów. Wiesz, jesteśmy ostatnio tak zaganiani, tak zestresowani, tak w sumie chyba zmęczeni coraz bardziej tą sytuacją taką i na rynku pracy, i gdzieś tam na ulicy, i gdzieś tam często w domu, i tak dalej, że ja mam takie wrażenie, że po prostu czekamy na te święta, jak na zbawienie, żeby przyjść do domu, walnąć się na kanapę albo chwilę posiedzieć przy stole i nie wiem, i oddać się temu, co
perspektywa
lubimy.
Perspektywa mężczyzny, który o świętach myśli, że się walnie na kanapę. Mm. A
kobieta
to zupełnie
się,
inaczej.
Kobieta
inaczej
kobieta.
Ty myśli.
Poczekaj, jak żona
najpierw zanim Sławek walnie się na kanapę, to będzie bardzo Joli intensywnie pomagał, zapewne zrobi upiecze jakiś makowiec, prawda Sławku?
Będzie opłacona w mieszkanie. Jak pięknie tak od tej nie zawsze przyjemnej polityki przeszliśmy do tematów przyjemnych. Ja jednak uważam, że jest się z czego cieszyć. Sławek, jak przyjdzie dzisiaj, dzieci go dopadną i powiedzą, co tam było w szkole, te ich smutki, radości, to na pewno będzie człowiekiem zadowolonym. Słuchajcie, porozmawiajmy o tym, co w Gdańsku, co przed nami do 2020 roku. Była zrobiona taka ankieta, która została ostatnio podsumowana, w której gdańszczanie mogli się wypowiedzieć, na co powinno się wydać 5 miliardów złotych, na jakie inwestycje do 2020 roku. W tej ankiecie udział wzięło ponad 6 tysięcy osób, prawie 5,5 przez internet. No, trudno się dziwić, taka jest dosyć sympatyczna forma. I co powiedzieli gdańszczanie? Że dla nich najważniejsze są baseny, drogi, szczególnie ten układ na południu Gdańska i rewitalizacja zaniedbanych dzielnic. Czy to są faktycznie waszym zdaniem najważniejsze rzeczy, które się powinny dziać i zmieniać w Gdańsku? I czy 6 tysięcy osób to jest dużo?
Tylko tu jest inny problem, Agnieszko, że o tej ankiecie mało kto to wiedział.
Czy jak 6 tysięcy osób wzięło, to mało kto wiedział?
Wiedział. Ja teraz właśnie otworzyłem ankietę portalu Trójmiasto.pl, przepraszam, że wchodzę na twój
portal. Ale ja się bardzo cieszę, że ty tu jest portal Trójmiasto.pl.
Jest ankieta czytelników Trójmiasto.pl, w której wzięło 860 osób udział i większość z nich, 48%, napisała nie, nawet nie wiedziałem o takiej ankiecie. No, ja też, powiem państwu szczerze,
że rozmawialiśmy w tym studiu tydzień temu, czy dwa tygodnie temu i byliśmy wewnętrznie zawstydzeni, bo jako dziennikarze, jako ludzie teoretycznie, którzy powinni być zorientowani w życiu Gdańska, sami byliśmy zaskoczeni, że taka ankieta... No właśnie, czyli jest nastroje, Agnieszko.
Ale nie ukrywajmy tego, że tak naprawdę w tej chwili największym problemem komunikacji z człowiekiem, jeśli tak można powiedzieć, władzy z obywatelem, jest właściwie trudność z dotarciem do tego. No bo kiedyś było wszystko proste, jak to się mówi, jak się powiedziało coś w dzienniku telewizyjnym, to wszyscy obywatele wiedzieli. A dzisiaj konia z rzędem temu, kto tak naprawdę trafi do ludzi, bo tak... jest część ludzi, do których nie dociera. Pokoleniowo dociera to do jakiegoś tam pokolenia, ale starsze osoby niekoniecznie. Telewizji oglądają mniej młodzi. Nie wiem, gazety, niektórzy w ogóle nie czytają. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w tej chwili taki tak naprawdę problem z dotarciem i miasto Gdańsk próbuje między innymi coś takiego robić, nie wiem, angażując się w ten portal choćby gdańsk.pl, bo mam wrażenie, że prezydent Adamowicz zauważył, że jego komunikacja z mieszkańcami nie jest dobra.
A może taka informacja, ankieta powinna się pojawić na wszystkich lokalnych mediach. Powinno pojawić się na Trójmiasto.pl, powinna się pojawić na stronie TVP Info Gdańsk, powinno się pojawić na stronie Radia Gdańsk i ten, jeżeli włodarzom miasta by zależało, a powinno zależeć, ja na jak największej liczbie uczestników, żeby jak najwięcej ludzi
no wiesz,
się
ale to nie jest referendum, to jest no coś tak. W stylu, jeśli tak powiedzieć, doradczego. Poza tym zwróć uwagę, że badanie opinii publicznej różnego rodzaju to też jest docieranie do jakiejś tam grupy ludzi, więc nigdy nie będzie tak, że wszyscy zagłosują.
No tak, ale im szerszy udział, tak. tym te konsultacje są bardziej wiarygodne. Ja brałem udział w takim spotkaniu, w którym brał też prezydent Gdańska zaprosił na spotkanie szefów trójmiejskich mediów. W spotkaniu brał udział także redaktor naczelny Radia Gdańsk Lech Parel. Ja także byłem na tym spotkaniu, byli inni redaktorzy naczelni i wydaje mi się, że na tym spotkaniu nie pojawiła się informacja. To spotkanie było poświęcone właśnie temu programowi, czyli tym planom inwestycyjnym miasta do...
No dobrze, ale...
Sławku, jedna rzecz, dokończę tylko. Dużo o tym rozmawialiśmy, o tych planach i wydaje mi się, że na tym spotkaniu nie padła informacja, że będzie ankieta, w której to mieszkańcy Gdańska będą mogli się na ten temat wypowiedzieć. No. Ja tego nie zapamiętałem. Wygląda na to, że szefowie innych mediów także nie zapamiętali. Gdyby to było powiedziane, to jestem pewny, że każde medium by o tym informowało, dzięki czemu tych uczestników ankiety nie byłoby 6 tysięcy, tylko byłoby 60 tysięcy.
Ale czy tak naprawdę, czy te wyniki się nie zgadzają z naszym
ale
powszechnym
właśnie,
odczuciem?
Bo
to jest, takie pytanie, bo ja mam wrażenie, że właśnie się zgadzają, bo o co tak naprawdę tutaj chodzi? Widać już trend, który widać zresztą w całej Polsce, że Polacy i gdańszczanie chcą po prostu jakby coraz lepiej żyć.
Tak, i,
stąd
żeby to
te
było
pomysły
blisko
na
nich, tak?
Baseny, na jakieś takie ścieżki rowerowe, na fajne trasy komunikacyjne. No wiadomo, że Gdańsk Południe, bo to tam poszedł ten cały młody Gdańsk i cała masa młodych ludzi. Im po prostu tego typu rzeczy brakuje. I wydaje mi się, że pod tym względem ankieta spełniła swoje oczekiwania, więc nie wiem,
tak,
po co
na przykład
tyle hałasu.
Jeśli najmniej głosów otrzymały, słuchajcie, jakieś nowe muzeum, tak? Dom Grasa Chodowieckiego, to ja się nie dziwię.
No ja się też nie dziwię, powstało tyle dużych muzeów, tyle dużych budynków, że mam wrażenie, że trochę chyba jest przesytu, bo najpierw zagospodarujmy to, co do tej pory udało się wybudować. Sprawmy, żeby w ECS-ie było mniej kwiatów, a więcej eksponatów i wtedy będzie fajnie.
Chociaż Maciek zapewne trochę utyskuje, że ten nadmorski pas tak tutaj po macoszemu traktowany, co?
Tutaj chodziło prawdopodobnie o ten rewitalizację Wytm. To ten projekt chyba, ile mi się
udało. Ale to się udało utrącić.
Tak. To był bardzo kontrowersyjny.
Mówimy
o dwóch innych rzeczach. Ja jestem cały czas zwolennikiem...
A czy ty jesteś już honorowym obywatelem Brzeźna?
Dobrze, bez dygresji.
Z Brzeźnia nie łączą mnie żadne interesy, chciałbym, żeby...
Ale jest wielkim admiratorem Brzeźnia, Maciek.
Ale Brzeźnia jako część Gdańska.
Oczywiście, każdy z nas powinien być, to piękne miejsce.
Stworzenie w Brzeźnie, jeszcze raz będę to powtarzał i będę zawsze to powtarzał, że stworzenie w Brzeźnie kurortu, miejsca odpoczynku, rekreacji nie tylko Gdańska, ale ludzie tu przyjeżdżają, jest wielką wartością dodaną dla całego miasta. Wartością, o której mało kto sobie zdaje sprawę. Stworzenie naturalnego pasa pomiędzy Targami Gdańskimi i Stadionem Gdańskim. Obecnie jest to stadion...
Stadion Energa Gdańsk.
Energa Gdańsk. I morzem. Jest to będzie najpiękniejsze miejsce w Polsce do odpoczynku, kreacji i robienia biznesów. A dla mieszkańców tutaj, na przykład firm, które pracują w biurowcach na ulicy Grunwaldzkiej, na Alei Grunwaldzkiej w Oliwie, będzie to miejsce też odpoczynku. Proszę Państwa, w Brzeźno będzie jedyną miejscem nad morzem w Polsce, dokąd będzie można dojechać autostradą. Jak od maja, jak się otworzy tunel.
Pamiętajmy, że Brzeźno, kiedy powstawał kwestia związana z molem za prezydenta Franciszka Jamroża, to też pamiętacie, że było dużo takich głosów, po co, jak, bez sensu.
Jesteś i tak dalej. Za Jamroża, za Posadzkiego?
Ale to
za
tam
Jamroża chyba.
Zdecydowało się.
Jamroż decydował tak naprawdę.
Ja wam powiem dygresję.
Zobaczcie, jakie to jest w tej chwili przepiękne miejsce. Jak wiele ludzi tam idzie, jak nagle Gdańsk się otworzył w tą stronę. A kiedyś, co tam było? No.
Chociaż ja w tym kontekście bardzo mi brakuje takiego zaopiekowania stogami. Słuchajcie, nie wiem, czy bywacie na stogach.
Ale, piękne plaże. No.
Ale to jest w ogóle, moim zdaniem, mogłoby być piękne miejsce, a jest...
Ja zapomniałem trochę przez Boga i ludzi.
Trochę
się zmienia. Pisaliśmy o tym w trójmiasto.pl. Tam się parę działek sprzedało. Paru prywatnych inwestorów kupiło działki na stogach, które są przeznaczone na taką zabudowę właśnie turystyczno-rekreacyjną. Wiem, że też dziennikarze różnych redakcji napierają bardzo, żeby wyremontować drogę prowadzącą na plażę, na stogach, bo ona jest w fatalnym stanie.
Ale nie, że oni tam mieszkają,
nie,
tylko,
nie,
że...
Nie, bo chodzi już wyłącznie o drogę do kąpieliska na stogach, czy tam już nikt nie mieszka. Droga przez las, dziurawa,
Nie ukrywajmy, że to jest tak, że dzięki temu, tej komunikacji, od której zaczęliśmy tak naprawdę naszą rozmowę, dotarcie do Gdańska jest coraz prostsze. Ja mam kolegę również pracującego w TVP Info z Bydgoszczy, który już tak się nauczył, że latem rano wsiadają w samochód i autostradą pędzą i tam po chwili wysiadają
gdzieś... Po odczekaniu dwóch godzin Władysławowo, na bramkę w Lusocinie.
Władysławowo coś tam. Nie, jak rano w miarę wcześniej wyjedziesz i tak dalej, to jesteś w stanie to ogarnąć. Poza tym to też nie dotyczy tylko i wyłącznie takich upalnych dni i akurat weekendów. Więc ja myślę, że cały czas do nas będzie coraz więcej ludzi docierało. No i właśnie dajmy im szansę, otwórzmy im nowe miejsca, niech się tam nie pchają przez, na ten półwysep helski, przez to rondo we Władysławowie, tylko po prostu gdzieś w inne miejsce. Stogi, Brzeźno i tak dalej. I
najważniejsze
tak dalej.
W tej całej akcji, jeśli chodzi o Brzeźno, żeby nad Brzeźnym, jak były takie koncepcje, nie zrobić kolejnego betonowego blokowiska, które będzie dochodziło do samej prawej linii brzegowej. Bo to będzie nie tylko zabójstwo Brzeźna. To nie będzie morderstwo Brzeźna. To będzie zabójstwo na Gdańsku.
No to już takie przymorze mamy, więc...
No i po co nam kolejne przymorze i zaspa, które będzie dochodziło do samej plaży. Poza tym jeszcze wrócę do tego wątku Targu Gdańskich i stadionu, naszego pięknego stadionu. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać na mecz, nawet na mecz ligowy, to będzie zawsze miał, będzie miał zakodowane. Przyjadę na mecz, przyjadę na koncert i sobie spędzę 2-3 dni na plaży w Brzeźnie. Tam, gdzie są miejsca do rekreacji, do wypoczynku. To samo z Targami Gdańskimi. Przyjadę robić biznes, robić interesy i jeżeli ktoś sobie pomyśli, mam do wyboru 2 miejsca na targi w Polsce. I jeżeli one będą równoważne, jeśli chodzi o interesy, o możliwość zrobienia nowego biznesu, a tutaj będziemy mieli wartość dodatną, ja pod całym dniu targowym, albo dzień dłużej, pójdę sobie na plażę, pójdę sobie na spacer, nie wiem, pójdę na molo, pójdę, zjem rybę. Słuchajcie, wiecie, ludzie do Gdańska przyjeżdża i marzy o tym, żeby zjeść rybę nad morzem?
Dla nas to jest...
To jest świeżą rybę
świeżą, nad morzem. My nieraz też przyjeżdżamy i chcemy zjeść tutaj świeżą rybę nad morzem.
To, o czym mówimy, to nie dotyczy tylko Brzeźna oczywiście i ci będą przyjeżdżać i iść na ten
morze. Wypełniałem tę ankietę, był taki punkt na dole, mówię o tej ankiecie miasta Gdańsk i wpisałem jako dodatkowy punkt mój własny właśnie Brzeźno-Kurort.
Brzeźno-Kurort, ale też są te 4 baseny i myślę, że to jest akurat fajne, żeby w niektórych dzielnicach pojawiły się baseny.
Taki basen może być w Brzeźnie też.
Oczywiście. Dziękuję wam bardzo. Sławomir Siezieniewski, Telewizja Polska w Gdańsku i TVP Info. Michał Stąporek, Trójmiasto.pl. Maciej Kosycarz, agencja KFP. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia.